Własne Boże wytrwanie. rozpala sromotne drzewo, na ramiona zwala.
Jezu mój kochany,
sromotnego drzewa. Przytępionymi gwoźdźmi przykowany. Jezu mój kochany.
Jezu, ja w nie pośród dwóch łotrów na drzewie hańby.
Stojących wokoło i przechodzących szyderczo wyśmiany. Jezu mój kochany. Jeszcze po śmierci włócznią przeorany. Jezu mój kochany.
Jezu, od Józefa uczciwie
thank you.
na krzyż żałośliwie płaczę z Tobą rzewliwie, płaczę z Tobą rzewliwie.
Już Ci, już moje kochanie, gotuję się na skonanie, to Ci
zostać z Tobą, dzielić się Twoją żałobą, śmierci Syna Twojego, śmierci Syna Twojego. Ciebie proszę, niech Jezusa rany noszę i serdecznie rozważam, i serdecznie
któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Dzisiaj Herod stosunkowo mało treści zostawia nam Słowo Boże na temat spotkania Jezusa z Herodem. Kilka wersetów dosłownie, z których dowiadujemy się, że Herod oczekuje od Jezusa cudu. Jezus milczy, po czym Herod z powrotem odsyła Jezusa do Piłata. Piłat zdaje sobie sprawę z tego, że Jezus jest niewinny i czyni pewne wysiłki, aby pozbyć się problemu, aby nawet Jezusa uwolnić, a wie, że przynajmniej raz do roku Herod Antypas przebywał do Jerozolimy na święto Paschy i odsyła go do Heroda. Mały kontekst historyczny. W ogóle pragnę podziękować ojcu profesorowi Adamowi Sikorze za szereg rozmów, inspiracji. To jest nasz biblista. Będę go także miejscami cytował, dlatego od razu już. Po śmierci Heroda Wielkiego terytorium Heroda Wielkiego zostaje podzielone na trzy części. To jest dość ważne. Zostaje podzielone na trzech jego synów. Najważniejszą część południową otrzymuje Herod Archelaos. Część środkową Galilea i Pereo otrzymuje interesujący nas dzisiaj Herod Antypas. Są to rodzeni bracia z tej samej matki. Zresztą już z czwartej żony Heroda. Wiemy, że miał przynajmniej 10. I trzecią część królestwa, część północną otrzymuje Herod Filip. Herod Antypas, który rządził najważniejszą częścią z Jerozolimą, po ojcu odziedziczył gwałtowność charakteru, ale wydaje się, że już nie odziedziczył światłości poglądów, horyzontów myślenia, rozmachu w działaniu. Jego umysł nie był tak szeroki, tak pojemny jak swojego ojca. Próbował go dość nieudolnie naśladować. Popełniał mnóstwo błędów. Drażnił samych Rzymian, także zdecydowali się w 6 roku po narodzeniu Chrystusa zdeponować go z urzędu, wygnać na zesłanie. I tutaj rozpoczyna się ważny moment w historii Palestyny. Otóż Rzymianie na tym terytorium przejmują władzę i mianują tam namiestnika. Józef Flawiusz wspomina, że był prokuratorem, choć faktycznie ten tytuł prokuratora zaczynał pojawiać się dopiero w latach 60., więc namiestnik raczej był prefektem. I ta część zostaje wyłączona spod władzy Herodów. A w Galilei na północy dalej rządzi Herod Antypas. A jeszcze dalej na północ, jak wspomnieliśmy, Herod Filip. Żaden z synów Heroda Wielkiego nie odziedziczył po ojcu tytułu króla. Jezus z kolei działał tam, gdzie panował Herod Antypas. Tam działał najaktywniej, dokonywał najwięcej cudów. Tam, gdzie panował Herod Antypas. Czyli możemy powiedzieć, że w jakimś stopniu był on poddany Heroda. I tutaj jest klucz do zrozumienia życzliwości Piłata. Otóż Poncjusz Piłat, uświadamiając sobie, że Jezus jest niewinny, korzysta z okazji, kiedy Herod jest właśnie w Jerozolimie i widzi, że sytuacja jest nieczysta, że sprawa Jezusa nie jest sprawą oczywistą i odsyła go do Heroda Antypasa, niejako mówiąc, ponieważ on działał na twoim terytorium, to ty go osądź, ty się nim zajmij. Ja z tym człowiekiem nie chcę mieć nic wspólnego. Ewidentnie widzimy, jak Piłat spycha odpowiedzialność za wyrok na Heroda. Kiedy Herod przebywał w Jerozolimie, przypuszcza się, że zamieszkiwał w pałacu Hasmoneuszy. To jest bardzo blisko świątyni, w niewielkiej odległości od Piłata, stąd też nie było problemu, aby Jezusa, aby skazańca odesłać do niego. Sam Herod w świetle ewangelistów przedstawiany jest jako człowiek znerwicowany, zwłaszcza pod wpływem presji społecznej. Po wzięciu za żonę Herodiadę, a nie podobało się to społeczności żydowskiej, nie akceptowała tego czynu, ta presja była coraz większa. A już po śmierci Jana Chrzciciela widzimy to jeszcze dobitniej. Jego niepokoje, paranoje, które nosi w sobie do tego stopnia, że Marek w rozdziale 6, jest to werset 14, wspomni tak. Także król Herod posłyszał o nim, gdyż jego imię nabrało rozgłosu i mówił: Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Inni zaś mówili: to jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to jest prorok, że jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, twierdził, to Jan, którego kazałem ściąć, z martwych wstał. Otóż, kiedy umiera Herod Filip na północy, Rzymianie, następcy Heroda Filipa, decydują się nadać tytuł króla. Oto wścieka się Antypas, a właściwie jeszcze bardziej wścieka się o to jego żona Herodiada. To ona powoduje, że Herod jedzie do cesarza, do Tyberiusza. Ona też domaga się tytułu, ona też chce być królową. I kiedy ten udaje się do cesarza Tyberiusza, szpiedzy jego brata, Heroda Agrypy, dowiadują się o tym i posłaniają i wysyłają swoje poselstwo do cesarza, aby ugrać swój interes. Czym to się kończy? Otóż Antypas robił wszystko, aby pozyskać sobie życzliwość cesarza. Wiedział, że wybiera się na wschód, zakupił 70 tysięcy broni, wiedział, że cesarz wybiera się do Egiptu i chciał mu to podarować jako pewien gest, aby zdobyć tytuł króla. Zanim dotarł jednak do cesarza, posłańcy jego brata dotarli na dwór i oświadczają, że Antypas szykuje zamach stanu, że wiedzą, gdzie jest broń. Wystarczy tylko sprawdzić. Herod Edwoce uchodzi z życiem. Jest totalnie bezradny wobec tej sytuacji. Nie potrafi się bronić. I właściwie tylko dzięki swojej żonie Herodiadzie, która miała korzenie na dworze, udaje im się uciec życiem i ostatecznie trafią na zesłanie. Sam Herod jest człowiekiem wewnętrznie skomplikowanym. Religijnie bardzo powierzchownym, jak wspominałem, znerwicowanym. Wydaje się, że nie szuka niczego więcej od życia. Widzimy tutaj postać człowieka dość płytkiego, religijnego, owszem, ale karmi się zewnętrznymi przejawiami swojej religijności. Pociągają go cudowności, spektakularność. Możemy powiedzieć, że goni z tym błyszczącym papierkiem, czyli za nadzwyczajnymi interwencjami Boga. Milczenie Jezusa wobec Heroda. Wchodzenie w dialog z człowiekiem, który szuka sensacji przez jakąś widowiskowość, cudowność, nigdy temu człowiekowi nie pozostawia możliwości do poznania prawdy. Po prostu zaspokaja się zewnętrzną religijność, ale nie dochodzi się do tego, kim jest Bóg, jakie są Jego oczekiwania względem nas, względem człowieka. Jezus widzi, że nie ma sensu wchodzić w dialog z takim człowiekiem. W pewnym sensie, powtórzę, zamykałby mu drogę do poznania prawdy. Milczenie w tym przypadku jest silniejszym mówieniem niż dialog. Bo przecież chodzi o to, aby człowiek dojrzewał do poznania prawdy. Człowiek, który nie zmierza do poznania prawdy, jest ciągle niezaspokojony, ciągle nerwowy. I w końcu to ma go prowokować do tego, aby prawdę poznał. Wydaje się, że wtedy Herod nie był w stanie wysłuchać tego, co Jezus miał mu do powiedzenia. Nie był przygotowany na coś więcej niż blichtr uzdrowienia czy cuda na pokaz. Chciał słuchać tylko tego, co zaspokoi jego ciekawość. A Bóg chce powiedzieć coś, co zaspokoi ludzki głód istnienia, ludzki głód sensu naszego życia. Bardzo przepraszam za tę może zbyt śmiałą metaforę, ale wydaje się to sytuacja żywcem wzięta, kiedy młodzież, studenci, nie tylko, pytają czasami wykładowcę o coś, rzucając pytania bardzo powierzchownie, nerwowo oczekując odpowiedzi. I kiedy tylko wykładowca stara się z jakimś kontekstem zarysować odpowiedź, on już jest niesłuchany. To odpowiedź nie jest zadowalająca, bo wymaga pogłębionego słuchania. Wymaga zrozumienia czegoś więcej. I być może czasem zadajemy pytania o wiele bardziej skomplikowane, niż nam się wydaje. Jezus i Herod, prowokując Jezusa do rozmowy, prowokował do czegoś, czego nie był w stanie przyjąć. Herod nie chciał zrozumieć. Nie chciał Boga poznać. Nie był na to gotowy. I milczenie Pana Jezusa w tym przypadku miało pozostawić w jego sercu pewien niepokój, który dojrzewa może nawet latami, ale który ma otworzyć jego serce na Boga. Jezus, podobnie jak Heroda, także i Ciebie, chce wprowadzić na drogę prowadzącą do zrozumienia, do poznania. Pan Bóg milczy, abyś doszedł, abyś doszła do tak wielkiego głodu Boga, abyś była w stanie, abyś był w stanie przyjąć to, co On chce Tobie powiedzieć. I czasem milczenie Boga jest pewnym etapem, co w finalnym akcie będzie prowadziło do nawrócenia. Milczenie. Milczenie samego Boga. To tajemnicze przesłanie nie daje się zamknąć w jakichś sztywnych formułach, w jakichś regułach. Tak samo jak Boga nie da się stłamsić w ciasnych granicach ludzkiego umysłu. A tak wielu ludzi uzurpowało i uzurpuje sobie prawo do wprzęgania absolutu we własne interesy, we własne ideologie, we własne pomysły. Milczenie Boga przyjmuje bardzo różne oblicza. Płacz i szloch Boga wobec ogromu cierpienia, potęgi śmierci. Płacz i milczenie wobec odrzucenia tego, który jest miłością. Idąc daleko, Bóg płacze i nic nie mówi wobec tego, co człowiek jest w stanie wyczyniać. W drugim liście świętego Piotra jest odpowiedź na pytanie o koniec świata. Czy Bóg już nie może tego wszystkiego zakończyć? Czy nie jest zmęczony ludzkimi pomysłami? Czy nie może już powiedzieć dość? Unieść się gniewem i powiedzieć starczy? Święty Piotr pisze: nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że zwleka. Ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale chce wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Widzimy także milczenie i łzy kochającego Boga nad Jerozolimą, kiedy pełen smutku spogląda na ukochane miasto i mówi: nic z niej nie zostanie. Milczenie Boga wobec ludzkiego grzechu. Milczenie prowokacyjne, które ma nas prowadzić do konfrontacji ze sobą samym. Milczenie, które nie jest oznaką słabości, ale wielkiej cierpliwości. Nasza świadomość sytuacji, w której się znaleźliśmy, wymaga czegoś więcej. A szczególnie teraz, kiedy stajemy się częścią kultury instant, popadamy w pułapkę pójścia na skróty. Nie tak się obsługuje sumienie człowieka. Wspomnijmy jeszcze raz Heroda. Czy przypadkiem w jego religijności nie odnajdujemy typu naszej religijności? Mówisz: nie jestem jak Herod. W żadnym calu. Ta Herodowa religijność. Jak często człowiek chce mieć wiarę cudowną. Człowiek chce mieć wiarę taką, jaką sobie wyobraża. Można tak bardzo zamknąć się we własnych wyobrażeniach, jaki to Bóg nie jest, jaki powinien być, jaki ja chcę, aby On był, że nie pozwolimy sobie, aby dojść do prawdy. Możemy tak bardzo brnąć, konsekwentnie budować struktury zakłamanej religijności. Wszystko, aby nie poznać prawdziwego Boga. Można nawet, podobnie jak Herod z Jezusem, ośmieszyć tego, kto będzie chciał odkryć przed Tobą prawdę o Bogu, Kościele. Można wykpić proroka, byle tylko nie zniszczył naszej jarmarcznej wiary. Jak wspomniałem, wtedy Herod nie był w stanie wysłuchać tego, co Jezus miał mu do powiedzenia. Nie był przygotowany na coś więcej niż blichtr uzdrowienia czy cuda na pokaz. Chciał słuchać tylko tego, co w tym momencie miało zaspokoić jego ciekawość. A Bóg chce powiedzieć coś, co zaspokoi ludzki głód sensu istnienia. Milczenie Pana Jezusa miało pozostawić w Nim pewien niepokój, w którym dojrzewa, kto wie, może nawet latami, w którym dojrzewa otwartość na to, co Bóg chce Ci powiedzieć. I kiedy tak teraz patrzysz na Jezusa w Najświętszym Sakramencie, milczącego, to jeśli wierzysz, że On tam jest, że nie jest to atrapa, martwe ciało, ale On. Jeżeli Ty patrzysz na Niego, to musisz wierzyć także, że i On patrzy na Ciebie. I jak pisał Kierkegaard: Boże, nie daj nam nigdy zapomnieć, że Ty mówisz do nas także i wtedy, kiedy milczysz. Przez miłość do nas milczysz i przez miłość do nas mówisz. Bo czy milczysz, czy mówisz, zawsze jesteś tym samym Ojcem. Prowadzi nas Twój głos. Wychowuje nas Twoje milczenie.
Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty.